Nasz region, Polska, świat. Wydarzenia, opinie, komentarze. Radiowa Panorama Tygodnia.
Jest 12 minut po godzinie 10. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit. Zapraszamy na Panoramę Tygodnia w Radiu Lublin. Dziś znowu w oczekiwaniu na możliwość zaproszenia gości do naszego studia połączymy się telefonicznie z parlamentarzystami ziemi lubelskiej. O najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia porozmawiamy dziś z posłem Sylwestrem Tułajewem z PiS, Jarosławem Sachajko z PSL Kukiz 15 i Krzysztofem Grabczukiem z Platformy Obywatelskiej. A zaczynamy od rozmowy z pierwszym gościem, poseł Sylwester Tułajew, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Nie wiem, ile razy ja już zadawałem politykom to pytanie, ale panu posłowi jeszcze nie, więc powtórzę. Kiedy w Polsce odbędą się wybory prezydenckie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mam nadzieję, że jak najszybciej. Polska potrzebuje tych wyborów. Polska potrzebuje takiej sytuacji, która jest sytuacją stabilną. To, co obserwujemy w chwili obecnej przede wszystkim ze strony opozycji, ze strony Platformy Obywatelskiej, ze strony senatorów, to obstrukcja, to działanie na to, aby panował chaos. Ja jestem zwolennikiem tego, aby wybory odbyły się jak najszybciej, aby odbyły się w sposób bezpieczny, aby można było jasno powiedzieć 6 sierpnia, czyli wtedy, kiedy kończy się obecna kadencja prezydenta Andrzeja Dudy, że mamy prezydenta, że nie będzie chaosu, że dalej funkcjonujemy, działamy odpowiednio i że właśnie, tak jak wspomniałem, 6 sierpnia już po wyborze, już również po orzeczeniu Sądu Najwyższego mamy prezydenta.
To znaczy, że też mówi pan i zgadza się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, który też mówi, że oczekuje, że wybory się odbędą w sposób bezpieczny, że wszelkie procedury zadziałają. W rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną zadeklarował, że Senat może zakończyć pracę tak, aby wybory odbyły się 28 czerwca. Ono oczywiście podaje, że PiS musi w związku z tym spełnić warunki opozycji, ale no właśnie ta deklaracja to jest szansa na pana zdaniem na ponadpolityczną, ponadpartyjną zgodę dotyczącą przeprowadzenia wyborów, bo też z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości i pojawia się najczęściej ta data 28 czerwca.
Panie redaktorze, no tutaj zwróćmy na jedną rzecz uwagę. No dzisiaj ustawa w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich znajduje się w Senacie. Dzisiaj deklaracje marszałka Grodzkiego to jedno, a to, co się rzeczywiście dzieje w Senacie, to drugie. Także tu jest zupełna rozbieżność i to obserwujemy bardzo mocno. To znaczy marszałek Grodzki może i mówi, że chciałby, aby te wybory się odbyły, wybory odbyły się sprawnie, szybko, ale z drugiej strony widzimy totalną obstrukcję Senatu. Widzimy to na każdym kroku. Widzieliśmy to podczas omawiania tej pierwszej ustawy w sprawie wyborów prezydenckich, kiedy Senat potrzebował aż 30 dni na to, aby stwierdzić to, o czym właściwie mówili od początku, że będą głosować przeciwko tej ustawie. 30 dni rozpatrywali dokument, żeby na końcu powiedzieć, że ta ustawa powinna zostać. No, nie powinno jej być.
Teraz marszałek Grodzki mówi, że nie będzie takiego no, przeciągania, używając też retoryki, którą państwo, znaczy przedstawiciele PiS-u, używacie w tej sprawie.
A jednak czekamy już kilkanaście dni na to, aby Senat tę ustawę rozpatrzył. Ja mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej, bo jest to naprawdę w interesie Polski, aby przeprowadzić wybory, aby sytuację ustabilizować, aby Polska miała prezydenta. Ja jestem głęboko przekonany, że najlepszym prezydentem jest Andrzej Duda i że zostanie wybrany na następną kadencję, bo właśnie pan prezydent Andrzej Duda jest tą osobą, która mówi o Polsce Plus przede wszystkim.
Panie pośle, zaraz o samym kandydacie, ale jeszcze w takim razie chciałem zapytać, no bo opozycja odbija z kolei piłeczkę, bo mówi, PiS chce, żebyśmy pracowali szybciej w Senacie, ale z drugiej strony nie ma jeszcze opublikowanej uchwały PKW w sprawie nieważności tych wyborów 10 maja. Od tego też zależy ta procedura wyznaczania kolejnego terminu. To jak to jest? Kiedy ta uchwała może zostać opublikowana? Kiedy pani marszałek będzie mogła ogłosić ten termin?
To jest decyzja pani marszałek. Jestem przekonany, że taka decyzja zapadnie niebawem, w najbliższym czasie, ale pragnę zwrócić uwagę i pragnę jednak zaznaczyć, że to dzisiaj ta sytuacja, ta sprawa jest po stronie Senatu. My dzisiaj musimy jasno wiedzieć i jasno określić. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej, na jakich zasadach odbędą się te wybory. I dzisiaj to wszyscy patrzymy właśnie w stronę Senatu, na to, jaki kształt będzie miała ostatecznie ta ustawa. Oczywiście my cały czas analizujemy te poprawki, do których przygotowuje się Senat. My dzisiaj cały czas przyglądamy się tej sprawie. Chcemy niezwłocznie, jak tylko Senat uchwali te poprawki, się do nich odnieść i jak najszybciej przegłosować je w Sejmie. Dzisiaj już zostało zaplanowane posiedzenie Sejmu na najbliższy tydzień, środa, czwartek, piątek. To wtedy się zbierzemy. Ja głęboko bym sobie życzył, aby do tego czasu już była rozpatrzona ta ustawa, aby Senat się wypowiedział, abyśmy mogli przyjąć te rozwiązania i aby można było rzeczywiście rozpocząć kampanię wyborczą na nowo, aby można było już przygotowywać się do wyborów poprzez przede wszystkim te kwestie organizacyjne.
Apeluję
jeszcze raz do wszystkich senatorów o to, aby niezwłocznie przystąpili do pracy i aby wymusili wręcz na panu marszałku, aby pan marszałek Grodzki jak najszybciej poddał to pod głosowanie i aby ta ustawa jak najszybciej znowu wróciła do Sejmu.
A czy Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska, zmieniając kandydata w tych wyborach, swojego kandydata, pokrzyżowała wam plany dotyczące strategii obranej na te wybory, strategii sztabu Andrzeja, waszego kandydata de facto, Andrzeja Dudy?
Panie redaktorze, w żaden sposób nie można tak mówić. Tutaj nie ma mowy o żadnym pokrzyżowaniu planów. My obserwowaliśmy to, co się dzieje. Cała Polska obserwowała ten nagły spadek poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kiedy widzieliśmy sondaże na poziomie 2%. To właśnie Platforma Obywatelska dążyła do tego, aby można było zmienić kandydata i wtedy, kiedy słyszeliśmy...
Ale to właśnie w takim razie na rękę było PiS-owi właśnie była na rękę kandydatura Kidawy-Błońskiej, no bo sam pan mówi, że te niskie sondaże, szczególnie z tych ostatnich dni i tygodni przed 10 maja, no to wskazywały, że kandydatka opozycji nie ma wielkich szans na jakiś realny sukces w tych wyborach.
Nie miała praktycznie żadnych szans, dlatego tak mocno Platforma Obywatelska właśnie opóźniała te prace w Senacie, starała się stworzyć taką sytuację chaosu, sytuację totalnej obstrukcji, tak aby nie można było przyjąć żadnych rozwiązań prawnych. Im zależało po prostu na tym bardzo mocno, aby zmienić kandydata. Dzisiaj widzimy, że na to spoglądają troszeczkę inaczej. Te sondaże dla nich troszeczkę się podniosły.
Bo jeśli pan mówi o kilku procentowych sondażach poparciu przed 10 maja dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no to dziś Rafał Trzaskowski w tych sondażach, kilku, które się już pojawiły, no ma 16-17% i jest liderem opozycji, zajmuje drugie miejsce. A też trzeba chyba dodać, że jeśli chodzi o sondaże, Andrzej Duda utracił z tego zaufania na przełomie kwietnia i maja sięgającego 50% kilkanaście, nawet w niektórych sondażach procent.
No właśnie, panie redaktorze, no pan właśnie też również stwierdził, że różne sondażownie podają różne wartości. Może ja w taki sposób odpowiem, bo sprawa sondaży jest taką sprawą, że właśnie nie sondażami wygrywa się wybory. Dokładnie 5 lat temu Andrzej Duda to pokazał, że to nie sondażami się wygrywa wybory, tylko przy urnie wyborczej. Więc to, jaki będzie efekt, zależy od nas wszystkich. Od nas przede wszystkim, od struktur Prawa i Sprawiedliwości, od nas wszystkich, w jaki sposób się zaangażujemy. Ja jestem głęboko przekonany.
No właśnie, jaki będzie pomysł, panie pośle, na to nowe otwarcie w tej kampanii?
No, ja wierzę głęboko, że ta kampania będzie na nowo aktywna, tak jak to miało miejsce kilka tygodni temu, jak to miało miejsce 5 lat temu. Jestem głęboko przekonany, że tak będzie. Nam potrzebny jest prezydent, który ma dobrą wizję, a właśnie prezydentem takim, który ma dobrą wizję, to jest prezydent Andrzej Duda. To ten prezydent, który jest wiarygodny. Andrzej Duda jest wiarygodnym prezydentem, który dotrzymuje słowa, który realizuje swoje obietnice, który dobrze pracuje dla Polski, który realizuje program, który również bardzo dobrze reprezentuje nas na arenie międzynarodowej. To jest właśnie bardzo ważne, aby dzisiaj się bardzo mocno zjednoczyć i w tych już zbliżającym się czasie kampanii wyborczej naprawdę bardzo mocno podziałać. I jeżeli mówimy o tym, że gdzieś są jakieś wahnięcia sondażowe, to dla nas jest to bardzo wyraźny sygnał. Dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla wszystkich sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, aby jeszcze mocniej się zaangażować, aby włączyć się tak naprawdę w kampanię wyborczą, aby przekonywać swoich znajomych, sąsiadów do tego, że powinniśmy wybrać Polskę plus Andrzeja Dudy, a nie Polskę minus Rafała Trzaskowskiego.
Ta kampania druga bez wątpienia, tak jak zresztą w pierwszej odsłonie, będzie upływała w cieniu walki, w cieniu epidemii, w cieniu walki z koronawirusem. Te najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia są takie, że 219 dzisiaj nowych zakażeń mamy, zdecydowana większość na Śląsku, łącznie w Polsce ponad 20 tysięcy przypadków, ale właściwie wkroczyliśmy, mam wrażenie, w taki nowy etap, dlatego że chwalony dotąd niemal przez wszystkich za skuteczną walkę z pandemią minister zdrowia Łukasz Szumowski znalazł się też na celowniku, bo zaczęło się od maseczek niespełniających norm, które zamówił rząd, potem zaczęto prześwietlać majątek ministra, zarzucać mu ukrywanie majątku, konflikt interesów w związku z działalnością jego brata. No właśnie, czy to jest cyniczna gra, cyniczne ataki opozycji na człowieka, który stał się symbolem i twarzą skutecznej walki z koronawirusem w Polsce?
Panie redaktorze, ja jestem głęboko przekonany, że te działania, które zostały podjęte przez Ministerstwo Zdrowia, przez pana ministra, profesora Łukasza Szumowskiego, były najlepszymi rozwiązaniami. To właśnie te działania pana ministra Szumowskiego uchroniły nas przed takimi obrazkami, które widzieliśmy w innych krajach Europy, czy to we Włoszech, czy w Hiszpanii. To właśnie te stanowcze działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim pana Łukasza Szumowskiego. I tutaj to, co w chwili obecnej robi opozycja, to, co robią niektóre media, odpowiem bardzo krótko, no wstydziliby się, naprawdę wstydziliby się podejmować takie tematy, takie działania, takie oskarżenia, które nie mają żadnych podstaw prawnych i nie mają żadnych podstaw w faktach, bo przecież jeżeli mówimy o jakichkolwiek dotacjach dla firmy i tak dalej, jeżeli chodzi o brata pana ministra, to pragnę zwrócić uwagę, że właśnie za czasów rządów Platformy Obywatelskiej ta firma otrzymywała znacznie więcej dotacji. To są naprawdę bardzo duże różnice. Także mówienie tutaj o jakichkolwiek nadużyciach jest naprawdę śmiechu warte. Więc to jest tylko takie podważanie. To jest bardzo nieładne zachowanie się opozycji. Naprawdę widzieliśmy to przez ostatnie tygodnie, w jaki sposób pracuje pan profesor Szumowski, jak bardzo zabiega o to, aby rzeczywiście choroba się nie rozprzestrzeniała. aby epidemia się nie rozprzestrzeniała, podejmował szereg zadań i to należy ocenić bardzo pozytywnie. Panu ministrowi Szumowskiemu należy się medal, należy się order, a nie tak niesprawiedliwy atak ze strony opozycji.
Tutaj minister Szumowski, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki, ma pełne wsparcie zarówno premiera, jak i całego rządu. Także należy się spodziewać, że będziecie murem stali za ministrem wobec tych oskarżeń.
Jak najbardziej, tak jak powiedziałem, że te oskarżenia to są fałszywe oskarżenia, które nie mają żadnych podstaw w faktach. Warto jeszcze również powiedzieć o tym, że pan minister nie miał nic wspólnego z tym, w jaki sposób decyzje były wydawane co do przyznawanych dotacji, co do przyznawanych grantów. Tutaj nie podejmował tych decyzji jako wiceminister nauki czy jako minister zdrowia, więc te ataki są bezpodstawne i naprawdę wstydziliby się koledzy z opozycji atakować ministra w czasie epidemii, gdzie właśnie wszyscy obserwują, w jaki wspaniały sposób sobie z tym problemem radzi. Ale panie redaktorze, bo to nie tylko kwestie zdrowotne, z którymi mamy, no musimy sobie poradzić, oczywiście kwestia epidemii, ale to również kwestie gospodarcze. I tutaj również opozycja wielokrotnie atakowała, że sobie z tym nie radzimy. A ja pragnę zwrócić uwagę, że tarcza finansowa i tarcza antykryzysowa, one funkcjonują, one przynoszą wymierny efekt, bo zwróćmy na to uwagę i powiedzmy o liczbach. To tarcza finansowa to ponad 150 tysięcy firm, na konta których trafiło ponad 31 miliardów złotych. To naprawdę bardzo duże kwoty. Przedsiębiorstwa te zatrudniają blisko 2 miliony osób, więc tu wsparcie z tej tarczy finansowej jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Ale oprócz tej tarczy finansowej, którą uchwaliliśmy w Sejmie, jest również tarcza antykryzysowa i tutaj jest szereg instrumentów wsparcia. Mówimy tutaj przede wszystkim o ZUS-ie, o zwolnieniu ze składek, ale mówimy również tutaj o tych pożyczkach dla mikroprzedsiębiorców i łącznie w ramach tych wszystkich instrumentów tarczy antykryzysowej wypłaciliśmy blisko 11,5 miliarda złotych, więc kolejne pieniądze, ogromne pieniądze, które trafiają do przedsiębiorców, do tych wszystkich, którzy tworzą miejsca pracy, ponieważ zależy nam na tym, aby po pierwsze zabezpieczyć i zdrowotnie Polaków, tak aby rzeczywiście epidemia się nie rozprzestrzeniała, aby zabezpieczyć szpitale, ale z drugiej strony również nie możemy dopuścić do żadnych zapaści gospodarczych, więc stąd te skuteczne działania związane z tarczą antykryzysową, z tarczą finansową podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to już przynosi wymierne efekty, jak obserwujemy wzrosty gospodarcze w różnych krajach, te planowane wzrosty gospodarcze, to naprawdę Polska wychodzi bardzo pozytywnie na tle innych krajów.
I tu musimy postawić kropkę. Pozostali posłowie czekają na swoją kolej. Bardzo dziękuję. Poseł Sylwester Tułajew, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Panoramy Tygodnia w Radiu Lublin. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję pięknie, panie redaktorze.
W Panoramie Tygodnia połączyliśmy się z posłem Jarosławem Sachajko, PSL, Kukiz 15, Koalicja Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Tygrys jest nadal rozgrzany do walki, nie zamierza się poddać. Tak Paulina Kosiniak-Kamysz, żona waszego kandydata na prezydenta, skomentowała sondaże poparcia dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, który po wejściu do gry Rafała Trzaskowskiego stracił pozycję lidera opozycji w wyścigu prezydenckim. To tylko przejściowe kłopoty?
Panie redaktorze, po jakimś układzie Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską, aby umożliwić start pana Trzaskowskiego. Rzeczywiście troszeczkę obecnie sondaże się zmieniły. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość liczy na polaryzację na scenie politycznej, bo najlepiej jest niemerytorycznie rozmawiać. Prawo i Sprawiedliwość bardzo zależało na tym, żeby wrócić do tej polityki agresji, jaka od lat w Polsce jest, czyli takie, naparzanie się jednych na drugich, niemerytoryczne. Również traci w oczach pan prezydent Andrzej Duda, no bo tam są takie spadki nawet 15-procentowe. I chodzi o to, żeby do drugiej tury nie wszedł Władysław Kosiniak-Kamysz, bo on by wygrał, jak wielu publicystów mówi. I sondaże również o tym mówią.
Tak, sondaże jeszcze z pierwszej części kampanii, nazwijmy to, czyli przed 10 maja, były między innymi, pojawiały się takie, że gdyby w drugiej turze zmierzyli się Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz, no to w niektórych rzeczywiście było, że on miałby największe szanse, Władysław Kosiniak-Kamysz, wygrać z Andrzejem. Jako jedyny wówczas z kandydatów opozycyjnych miałby szansę wygrać z Andrzejem Dudą.
Dokładnie. A teraz, jeżeli by wszedł, mam nadzieję, że Polacy tego nie dokonają, pan Trzaskowski, to tylko żelazny elektorat zagłosowałby na pana Trzaskowskiego, no i prezydent Andrzej Duda by wygrał. Prezydent unika debat. Od grudnia apelujemy o cykl debat dotyczących różnych kwestii wizji rozwoju Polski. Prezydent unika, a unika celowo, bo nie będzie potrafił się wytłumaczyć z tego, czego nie dokonał, czego nie zrobił, a obiecał Polakom. No chociażby jesteśmy w regionie typowo rolniczym. Była obietnica, iż rolnicy będą mieli przywrócony wiek emerytalny i za rządów pana prezydenta Andrzeja Dudy z dniem 1 stycznia 2018 roku rolnicy z dnia na dzień dostali wyższe, muszą o 5 lat dłużej czekać na emerytury. Mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej i to tak kilkudziesięciokrotnie wyższą, bo w wielu krajach inflacja to jest 0,1%, a u nas jest to 3,9%, czyli jest galopująca inflacja, która zżera ludzi oszczędności oraz pobory. Mamy galopujące ceny żywności, a jednocześnie totalnie wyhamowała gospodarka. No, tutaj przed chwilą słyszeliśmy posła Tułajewa, który mówił, jak jest dobrze, tylko szkoda, że tego nie poparł jakimikolwiek danymi z rynku. A dane są takie, że na przykład deweloperzy o 60% zmniejszyli inwestycje, czyli...
Znaczy pan poseł Tułajew odnosił się do tych wyników związanych z pomocą rządową czy państwową dla przedsiębiorców. Mówi o tarczy, tak? Tej finansowej i antykryzysowej, tak.
To jest żadna tarcza, bo tarcza to ona powinna działać w ten sposób, że te biznesy powinny dalej funkcjonować. A doprowadzono do tego, że gospodarka nie finansuje. Tutaj rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, które wypracował. Rząd ma tylko te pieniądze, które zebrał od nas podatników, zebrał od przedsiębiorców i on nic nie dał, co miał swojego. Po prostu, no rzeczywiście, no rząd mógł zabić wszystkie przedsiębiorstwa. Łaskawie pozwolił na to, że niektóre z nich wciąż są czy wegetują, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy, jak już wielokrotnie mówiłem, na tym ogromnym kryzysie, który się pojawił w Europie, a właściwie i na świecie, zyskali. Bo dostaliśmy taki prezent, no nie wiem, szansę od Boga, że ta pandemia do nas dotarła miesiąc później. I nie skorzystaliśmy z tych dobrych rozwiązań, które opanowałyby koronawirusa, tak jak to się stało w Korei Południowej, na Tajwanie. Tylko po prostu przestraszyliśmy społeczeństwo. Mówiliśmy na początku, pan minister sam mówił, że maseczki są niepotrzebne. Później powiedział, że one będą nam ratowały życie, ale dopiero za tydzień, a nie od razu. I sprowadzono tutaj, nawet nad Zamościem przeleciał ogromny samolot z maseczkami. Później czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości witali ten samolot z maseczkami, pomagali rozładować te maseczki. To tak jak za głębokiej komuny witano pomarańcze, tak teraz witano maseczki, zamiast właśnie zrobić programy, aby to polscy przedsiębiorcy, polskie krawcowe szyły na szeroką skalę te maseczki. Przecież byliśmy zagłębiem szwalniczym. Nawet w Zamościu mieliśmy przecież wielką Delię, która szyła ubrania na cały świat, więc mogliśmy to zrobić własnymi rękami, ale tu się chciało to zrobić kupując, bo na tym zarabiają pośrednicy. Chyba Onet napisał ostatnio, dziennikarze Onetu przeprowadzili bardzo interesujące i wielce niepokojące śledztwo dziennikarskie, że sprowadzamy testy na koronawirusa z zagranicy, na czym zarabiają pośrednicy związani z Prawem i Sprawiedliwością, zamiast skorzystać z polskich testów, które są dwa razy tańsze i skuteczniejsze od tych, które właśnie są sprowadzane z zagranicy. Ale tu chodzi o to, żeby na tym biznes zrobić. Nawet na koronawirusie politycy Prawa i Sprawiedliwości robią biznes. I to jest naganne. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość...
A czy to nie jest tak, panie pośle, że ta polityka mocno właśnie wkroczyła w sam proces walki z koronawirusem? Bo jak pan mówi o tych biznesach, no widzimy, czytamy, co się dzieje wokół ministra Szumowskiego, jego majątku, tych zarzutów pod adresem jakiegoś ukrywania czy konfliktu interesów. To nie szkodzi walce tej merytorycznej z koronawirusem, tym aspektom medycznym stricte?
To nie ma w jakiś sposób szkodzić. To ta polityka, która jest uprawiana w tej chwili, czyli łupienia budżetu państwa właśnie przez pośredników powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością, to szkodzi. Bo jeżeli mamy polski test, jeszcze raz powtórzę, polską myśl techniczną, medyczną, który jest dwa razy tańszy i skuteczniejszy, a kupuje się testy z zagranicy dwa razy droższe, to jest bardzo szkodliwe. Co do majątków polityków, no my w poprzedniej kadencji złożyliśmy ustawę antykorupcyjną, która miała być rozpatrywana, ale jak politycy Prawa i Sprawiedliwości zobaczyli, że to może dotyczyć w dużej części tego, co oni robią, to nie chcieli tego procedować. W tej kadencji również złożyliśmy taką tę ustawę i dalej ona jest w zamrażarce, bo ona szła bardzo daleko. Każdy polityk, który został złapany właśnie na nieuczciwych działaniach, do końca życia nie mógłby pełnić żadnych funkcji publicznych ani korzystać z pieniędzy publicznych. A tu widzimy, że sobie oni dobrze radzą. Również złożyliśmy projekt ustawy transparentnej, tak żeby było wiadomo, gdzie rodziny polityków pracują. Bo państwo to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego, nie dla dobra swojej rodziny, czy swoich przyjaciół, czy swojej grupy politycznej. Takie plemienne działanie. Ono było i jest. Bo to nie chodzi o to, że to ono się zrobiło w ciągu 5 lat. Chodzi o to, że ostatnie 5 lat dalej nic nie zmieniły w polskiej polityce. Była zapowiadana ustawa o tym, że majątki osób bliskich będą ujawnione. I co? I do tej pory ta ustawa nie obowiązuje, a różni politycy, tu teraz słyszymy, że również pan Szumowski zrobił rozdzielność majątkową z żoną, ale to pan Petru dokładnie to samo zrobił. Tylko pan Petru na tym się przejechał, bo po skandalu obyczajowym żona od niego odeszła. Ale on dokładnie ten sam zachował mechanizm, to i pan premier Morawiecki, i co pan minister Szumowski, rozdzielność majątkową i wszystko ma żona. A oni są biedni i nic nie posiadają.
A czy to zaszkodzi rządowi, ministrowi Szumowskiemu, to całe zamieszanie i utraci tę pozycję lidera zaufania wśród polityków?
Ja mam nadzieję, że tak się stanie, bo to nie jest tylko to. Ja bym mógł naprawdę wiele rzeczy powiedzieć, na przykład o 5G. Ministerstwo Zdrowia bez żadnych badań, i to jest również ministerstwo podległe pod pana Szumowskiego, pozwala na budowę sieci 5G, które nie ma żadnych badań środowiskowych, bo my już, były 2 raporty NIK-u, ogromny bałagan w sieci telekomunikacyjnej. BTS-y, czyli te stacje nadawcze, są budowane często bez pozwoleń, stawiane bez pozwoleń, a później dziesięciokrotnie zwiększana jest ich moc. Więc my naprawdę żyjemy w takiej zupie elektromagnetycznej i to ministerstwo nic sobie z tego nie robi.
I tu musimy, panie pośle, postawić kropkę na dzisiaj, bo poseł Krzysztof Grabczuk za chwilę w naszym programie. Bardzo dziękuję. Jarosław Sachajko, PSL, Ruch Kukiz 15, Koalicja Polska, był gościem Panoramy Tygodnia. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję również.
Na koniec Panoramy połączyliśmy się z posłem Krzysztofem Grabczukiem z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, patrząc na sondaże, to można odnieść wrażenie, że Rafał Trzaskowski przebojem wszedł do walki o prezydenturę. Od razu wskoczył na drugie miejsce, no i z niego nie schodzi. Efekt świeżości?
Wie pan co, ja bardzo dobrze życzę Rafałowi Trzaskowskiemu, ponieważ dobrze życzę Polsce. Wiem, że byłby, że będzie bardzo dobrym prezydentem. Wiem o jednej rzeczy, że pan prezydent Duda nie powinien być dłużej prezydentem. Dlaczego? Dlatego, że wie pan, ostatnie lata w Polsce my zamiast budować mosty, kopaliśmy rowy. Gdzie był prezydent? Prezydent powinien stanąć na wysokości zadania, łączyć, jednoczyć Polaków, a nie dzielić. On napuszczał Polaków jednych na drugich, chociażby tu dobrym przykładem jest to, że napuszczał górników na sędziów. I to mi się od razu przypomina, jak kiedyś komuniści napuszczali studentów na robotników. To jest pierwszy element. Drugi element, jego milczenie na arenie międzynarodowej. Bardzo silny jest w Polsce, czasami krytykuje Unię Europejską, a nie powinien tego robić, ponieważ my jesteśmy częścią Zjednoczonej Europy. I walczymy o większe pieniądze dla polskich rolników, dla polskich robotników, dla studentów, dla lekarzy. A jeśli on się kłóci, to oczywiście nie daje to nam żadnego pozytywnego elementu. I ostatnia rzecz. Już pomijam to, że obiecywał różne rzeczy. Obiecywał wyższe dopłaty dla rolników, to się nie stało. Obiecywał pomoc frankowiczom. Stchórzył. Obiecywał emerytury bez podatku, uciekł z tego. Ale najgorsza rzecz, która naprawdę, ja jemu współczuję, a jednocześnie jako Polak się z tym źle czuję, że on się pozwala poniżać. Śmieją się z niego jego partyjni koledzy. PiS mówi, oni sami zresztą w PiSie śmieją się i mówią, że jest popychadłem. Ja nie chciałbym takiego prezydenta. Ja chciałbym, żeby prezydent w takich trudnych sytuacjach, kiedy my się kłócimy, kiedy jest zagrożenie międzynarodowe, kiedy są różnego rodzaju kryzysy, prezydent wychodzi, podnosi głowę wysoko i mówi nie Polacy, idziemy w drugą stronę i wyciąga rękę do wszystkich i jest takim miejscem zgody narodowej. My nie możemy sobie dzisiaj pozwolić na to. Ja Rafał Trzaskowski wiem, że będzie takim prezydentem.
A takim prezydentem nie byłaby Małgorzata Kidawa-Błońska, stąd ta zmiana kandydata?
Byłaby.
Czy po prostu wyciągnęliście wnioski z tej poprzedniej części kampanii, z jej zachowania, z sondaży, które spadały z tygodnia na tydzień?
Wie pan, Małgorzata Kidawa-Błońska, kiedy nie było tego kryzysu, ona miała bardzo wysokie poparcie, nawet wyższe niż w tej chwili ma Rafał Trzaskowski. I ona byłaby bardzo dobrym prezydentem, ponieważ ona jest bardzo ciepło, ona każdego chce przytulić. Natomiast dzisiaj w Polsce, to co powiedziałem wcześniej, my jesteśmy tak pokłóceni. Ja ubolewam na tym, że ludzie czasami spotykają się wewnątrz rodziny i nie kończą obiadu, ponieważ sprawy polityczne ich zaczynają dzielić. I ponieważ tak jesteśmy skłóceni i ona walczyła o jedną wielką rzecz. Ona powiedziała, że nie wystartuje w pseudowyborach, bo to nie byłyby wybory. Nie wystartuje w wyborach organizowanych przez działaczy partyjnych, a de facto w momencie, kiedy mieliśmy wszyscy my jako Polacy wybierać między życiem a wyborami. I ona powiedziała, nie, w takich wyborach nie wystartuje. Oczywiście ludzie odbierali to, że ona nie wystartuje, stąd też było przesunięcie naszego elektoratu na innych kandydatów.
Tamte i teraz odbudowujecie to zaufanie, panie pośle? No bo, tak jak mówię, to 16% poparcie w tych pierwszych sondażach, zresztą powielane w różnych sondażowniach dla Rafała Trzaskowskiego, no to jest znaczna różnica między tym, co się działo w pierwszej części, w pierwszej dekadzie maja.
Wie pan, robimy to dla Polski. Ja robię to i będę namawiał Polaków, będę mówił moich przyjaciół, nawet tych, którzy nie głosowali, młodych ludzi, wszystkich pozostałych, żeby oddali swój głos na Rafała Trzaskowskiego. Może nie dla siebie, ale dla naszych wszystkich następnych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Rafał Trzaskowski, po pierwsze silna osobowość, po drugie niezwykle pracowity, inteligentny, włada biegle czterema językami. Człowiek, który ma bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o to wszystko, co dzisiaj dzieje się w Europie i na świecie. To naprawdę będzie bardzo dobry prezydent, a jeśli by się okazał, mam nadzieję, że wygra i głosujmy na Rafała Trzaskowskiego, a jakby się okazał, że gdyby się okazało, że mylę się, to pozwolę sobie obciąć jednego palca, jeszcze nie wiem którego, ale...
To bardzo odważna deklaracja. Aż się boję powiedzieć, że trzymam za słowo. Panie pośle, ale wróćmy do rozmowy o polityce. Czy będzie ponadpartyjna zgoda dotycząca sposobu i terminu przeprowadzenia tych wyborów?
Mam nadzieję, że tak. Wie pan, wszyscy jesteśmy zainteresowani tym. My od początku
Przed chwilką poseł Sachajko mówił o jakimś dealu Platformy z PiS-em w tej sprawie.
Wie pan, nie ma żadnych dealów. Dla nas dealem jest dobro Polaków. Dla nas dealem jest przyszłość Polski. Dla nas dealem jest dobro osób, które dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji. To jest nasz deal. My patrzymy na politykę w długiej perspektywie czasowej. Nie chcemy się na żadne deale godzić. Tych dealów nie będzie. Po drugie,
ale dzisiaj tego czasu, panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo, ale dzisiaj tego czasu brakuje, bo wybory muszą się odbyć w miarę szybko. 6 sierpnia kończy się kadencja Andrzeja Dudy. To kiedy? 28 czerwca będziemy wybierać głowę państwa na kolejną kadencję?
Nie wiem, wie pan, nie wiem, dlatego że o tym zdecyduje Jarosław Kaczyński, a to, co zdecyduje Jarosław Kaczyński, wypowie pani marszałek Witek. I ja jestem zbulwersowany, że dzisiaj, niech pan popatrzy na historię, nie tak dawno, jeszcze kilka tygodni temu, 4 dni czy 5 dni przed wyborami nie wiedzieliśmy, czy te wybory się odbędą, czy się nie odbędą. I dzisiaj my powinniśmy już wiedzieć, kiedy te wybory się odbędą, żeby dać znowu szansę wszystkim kandydatom.
Cały czas prace w tej chwili trwają w Senacie. Prawo i Sprawiedliwość też pół godziny temu mówił na naszej antenie poseł Sylwester Tułajew. No czekamy na zakończenie pracy w Senacie.
Wie pan, dobra ustawa potrzebuje pracy. Ja jestem czasami zażenowany to, co się dzieje w Sejmie. O godzinie 21:15 czy 30 otrzymuję SMS-em informację w poniedziałek, że we wtorek jest posiedzenie Sejmu. Jadę na łeb, na szyję, na posiedzenie Sejmu do Warszawy, bo nie wiem, czy będę miał z mojego kochanego miasta z Chełma łączność. Zajeżdżam tam i o godzinie 12 rozpoczyna się procedowanie. Jest pierwsze czytanie, drugie czytanie i jest za chwilę głosowanie. Mija to kilka, może kilkanaście godzin. Nie ma obrad komisji, nie ma człowiek czasu, żeby z tym się wszystkim zapoznać. To nie jest dobry sposób procedowania. Prawo powinno być w sposób właściwy robione. A dużo lepiej byłoby, gdybyśmy wtedy w Sejmie usiedli przez kilka dni wszystkie partie polityczne i gdyby się udało ponad podziałami politycznymi uzyskać pewien konsensus, ponieważ prezydent powinien być prezydentem nie jednej partii politycznej, tylko wszystkich Polaków. To się nie stało, teraz Senat musi to nadrabiać. Ale to
bo chodzi o to, żeby niech było kwestionowanie potem pozycji prezydenta i legalności jego wyborów.
Wie pan, myśmy się w ostatnim okresie naprawdę ośmieszyli. W Europie i na świecie. W powojennej historii państw demokratycznych nigdy się nie zdarzyło, żeby w ostatniej chwili odwoływać wybory prezydenckie. Można było to dużo, dużo...
Ale też epidemii koronawirusa nikt nie przewidział. Panie pośle, do następnego razu, bo czas się kończy, tutaj muszę postawić kropkę. Poseł Krzysztof Grabczuk z Koalicji Obywatelskiej był gościem Panoramy Tygodnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I kończymy tutaj Panoramę Tygodnia w Radiu Lublin. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Do usłyszenia.